Naszym gościem jest pan profesor Mieczysław Ryba, wykładowca w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu i w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Witam serdecznie, panie profesorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, dobiega końca rok 2018. Już ten okres poświąteczny skłania nas ku spojrzeniu w przeszłość, a równocześnie ku prognozom na rok kolejny. Jakie najważniejsze wydarzenia w polskiej polityce odnotowałby pan w roku 2018? No, obok tego, że świętowaliśmy stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości.
No tak, rzeczywiście było z tą niepodległością i to świętowanie rzeczywiście miało bardzo taki uroczysty charakter i obejmowało ogromne rzesze społeczeństwa. Jak bardzo też to dotyczyło młodych ludzi, to wystarczy przyjrzeć się temu, co miało miejsce i jak wyglądał Marsz Niepodległości, kilkusettysięczny marsz ludzi, którzy chcieli tę niepodległość uczcić i manifestować przywiązanie do państwa i narodu polskiego. W tym też kontekście należy czytać, przynajmniej ja bym tak to widział, cały szereg różnych wydarzeń politycznych tego roku, które no, albo wzmacniały, albo nie wzmacniały, albo osłabiały tę naszą podmiotowość czy naszą niepodległość. To ciągle na nas oczywiście ciąży to dziedzictwo wieku XVIII, kiedy zaprzepaściliśmy swoją niepodległość na ponad 100 lat, a zarazem jesteśmy dziedzicami roku 1918, a więc tego roku, kiedy odzyskaliśmy tę niepodległość, płacąc ogromną daninę krwi. I to gdzieś się cały czas przebija do dnia dzisiejszego, bo mamy spore też sukcesy, wydaje się, jeśli popatrzeć na upodmiotowienie Polski w perspektywie chociażby rozwoju gospodarczego, obniżenia radykalnego, po prostu obniżenia bezrobocia, też deficytu finansowego, a więc ten deficyt budżetowy to pogłębia nasz dług, a więc jego zmniejszenie zmniejsza tą zależność Polski od tego długu. Więc te rzeczy rzeczywiście tutaj odbijały się bardzo pozytywnie i w perspektywie takiego rozwoju kraju, wzmacniania go w perspektywie różnych relacji były to rzeczy bardzo ważne. Ale oczywiście były też momenty takie przełomowe jak wybory samorządowe. One w ogromnej mierze rozstrzygają o ogromnych połaciach władzy, segmentach władzy, które są czasem niedoceniane przez wielu obywateli, a nawet przez wiele partii politycznych, szczególnie tych prawicowych, które uważają, że to, co w Warszawie jest ważne, a to, co już lokalnie mniej, to też wygląda, znaczy to też jest obserwowane, kiedy widzimy desygnowanie różnych kandydatów, również przez obóz prawicy, który czasem tych kandydatów desygnował przy konsultacjach ze społeczeństwami tymi na dole, ze swoimi też członkami, a czasem przywoził różnych ludzi w teczkach z Warszawy i to się ukończyło porażką. To jak gdyby nieliczenie się z uwarunkowaniami lokalnymi, nieliczenie się z opinią ludzką na dole. To też było bolesne, natomiast oczywiście też duże zmiany zaszły. Wiele sejmików zostało jak gdyby przejętych przez obóz prawicy, ogrom powiatów, a nawet gmin. Przy czym mówię o tych dwóch takich kwestiach. Dlaczego te wybory były ważne? Bo one w dużym stopniu będą rozstrzygać o tym, jak będzie wyglądać ten rok, który się zbliża i w aspekcie eurowyborów, i w aspekcie wyborów parlamentarnych, a więc ułożenia struktury władzy w państwie polskim. Na tę naszą niepodległość czy suwerenność, czyli możliwość decydowania o sobie, szły różne ataki. Myśmy się spodziewali, że najgroźniejsze pójdą od strony rosyjskiej, bo one rzeczywiście zawsze się pojawiały w szczególnie jeśli mówimy o szantażu energetycznym, o szantażu gazowym, ale bardzo taka przemyślana polityka rządu związana chociażby z rozbudową portu w Świnoujściu, z zakupem gazu z Ameryki, z innych stron tego skroplonego wreszcie projektu budowy Baltic Pipe, czyli gazu łączącego nas z Danią i z całym tym systemem gazowym norweskim, to wszystko daje możliwość dywersyfikacji, a więc niezależności. Natomiast kiedy próbowaliśmy prowadzić taką niezależną politykę historyczną, że wspomnę ustawę IPN-owską mówiącą o tym, że nie było polskich obozów zagłady i że mówienie o tym będzie karane, otrzymaliśmy atak ze strony, z której się nie spodziewaliśmy, i to nie tylko ze strony Izraela, ale i ze strony amerykańskiej. I tu rząd polski, czy większość parlamentarna, zrobiła krok w tył, jak gdyby łagodząc, czy też nowelizując tę ustawę. To oczywiście to było za porozumieniem z premierem Izraela i on również w jakiś sposób się cofnął w tych atakach, no ale pamiętajmy, że rzecz oczywista z naszego punktu widzenia, prawda oczywista, że nie, Polacy nie byli odpowiedzialni za Holokaust, stała się przedmiotem potężnego ataku. Również to, co wydaje się elementem suwerenności, niepodległości, a więc możliwość układania przez naród władz tak, jak ten naród tego chce, to też zostało podważone tym razem oczywiście przez Brukselę, przez Komisję Europejską, przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Chodzi tutaj o reformę sądownictwa, która została zaskarżona przez Komisję Europejską do Trybunału Sprawiedliwości, a ten tę ustawę po prostu zawiesił, czy też no, w efekcie doprowadził do nowelizacji ustawy w tym zakresie. To jest bardzo przykre, niebezpieczne, bo pamiętajmy, że władza sądownicza to jest jedna z trzech, które rozstrzygają o naszych losach. I jeśli zewnętrzny czynnik ma decydować o tym, jaki ma być u nas ustrój sądowy, no to naprawdę z niepodległością nie ma to nic wspólnego. Ale to jest kwestia polityki Unii, kwestia naszych uzależnień, które mamy od Zachodu, i trzeba widzieć, że to jest problem. Oczywiście bagatelizowany przez cały świat liberalny, przez niektórych nazywany nawet mianem targowicy, bo pamiętajmy, że wielu z tych ludzi ze świata liberalnego biegało po salonach brukselskich, donosząc na własny rząd, nawet mówimy o części władzy sądowniczej, zadając jakieś pytania prejudycjalne, które mają jak gdyby, które to Trybunał w Europie, a nie nasz Trybunał Konstytucyjny ma rozstrzygać, czy takie prawo ma obowiązywać, czy nie. To wszystko musi niepokoić, bo myśmy już przeżywali w historii właśnie te momenty, kiedy to czynnik zewnętrzny rozstrzygał, kto w Polsce ma rządzić. I to wszystko jedno, czy kto ma być prezydentem, premierem, posłem, czy sędzią. To jest struktura władzy. To absolutnie doświadczamy nawet tak w bieżącym życiu, że władza sądownicza to jest władza najważniejsza, bo może nas pozbawiać wielu rzeczy, wolności, majątku, prawda, dobrego imienia, najcenniejszych spraw, więc w tym względzie tutaj przejrzystość jest niezwykle istotna. No, Polska na pewno jest na drodze takiej upodmiotawiania się w przestrzeni europejskiej. Na pewno to budzi niepokój wśród tych, którzy uważali, że my powinniśmy być czynnikiem wasalnym w relacji do zagranicy. Na pewno te ataki Trybunału czy Komisji Europejskiej, czy pana Timmermansa, one są nakierowane na to, ażeby doprowadzić w przyszłym roku do zmiany władzy, to znaczy, żeby władzę przejął dawny obóz, z którym się doskonale współpracowało, eurokratom, który to obóz był stawiany za wzór przez Berlin, że wspomnę chociażby awans europejski byłego premiera Donalda Tuska. Więc ten napór zewnętrzny absolutnie jest wpisany w to, ażeby wpływać na to, co i kto będzie rządził w Polsce. I to są rzeczy, które jeśli ktoś nie czyta, że jako zagrożenie dla naszej suwerenności, to wydaje się, że nie umie zdefiniować, czym jest suwerenność. Suwerenność to jest możliwość decydowania narodu o sobie samym. I to jest rzecz, która jest bezcenna, bo zbyt wielka danina krwi była zapłacona za to, żebyśmy tę niepodległość, z tą niepodległością mogli się gdzieś cieszyć.
No i to jest to pytanie, czy jesteśmy tego bliżej, czy jesteśmy tego dalej po roku, w którym no, jakby szczególnie powinniśmy skoncentrować się na własnej suwerenności, na własnej niepodległości. Reforma sądownictwa, sędziowie poszli na emeryturę, mówili, że dalej są sędziami i nie przeszli w stan spoczynku inne władze, bo władza sądownicza jest jedną z władz, mówiły nie, nie, państwo już są w stanie spoczynku, no i okazuje się, że nie są.
To jest wynik tego, tej presji zewnętrznej. Zwróćmy uwagę, że w tej chwili Unia Europejska jest w potężnym kryzysie. Unia Europejska w ogromnej mierze w tym modelu budowy superpaństwa zideologizowanego bardzo mocno w sensie rewolucji kulturalnej, ta Unia się sypie. To Brexit jest tego przykładem. Wybory we Włoszech, gdzie siły eurosceptyczne doszły do władzy, są tego przykładem. Więc co eurokraci postanowili? Eurokraci postanowili dokładnie to, co powiedziała Angela Merkel. To znaczy, trzeba rezygnować ze swojej suwerenności, że trzeba być na to gotowym. I teraz oni próbują jak gdyby rościć sobie pretensje do kompetencji, których nie mają. Również w traktatach nie ma kompetencji do tego, żeby zajmować się czyimś ustawem sądowym.
I wydaje się, panie profesorze, że te roszczenia raczej będą się pogłębiać i będą eskalować, aniżeli będą się raczej zwijać. Zresztą taka jest logika. Im większe problemy wewnętrzne, tym bardziej trzeba rozpychać się na zewnątrz. Patrz w kierunku Polski. No i pytanie, w którym momencie polskie władze powiedzą dosyć, to już jest za daleko.
To prawda. Znaczy, polskie władze moim zdaniem grają troszkę też na czas, czekając do eurowyborów i do zmiany Komisji Europejskiej, bo będzie nowa struktura, nowe osoby. Parlament Europejski już nie będzie w tym składzie i będzie mnóstwo sił takich realnie czy sceptycznie patrzących na budowę superpaństwa. Też komisja prawdopodobnie będzie inna, no też i polski komisarz też będzie inny. No pamiętajmy, że pani Bieńkowska w żadnej sprawie nie opowiedziała się po stronie rządu polskiego, kiedy on się konfliktował z Komisją Europejską w tych sprawach zasadniczych. No to teraz na pewno sytuacja będzie inaczej trochę wyglądać. Natomiast rzeczywiście jest problem, bo w wielu krajach, bardzo wielu krajach, szczególnie tych najważniejszych, gdyby ktoś chciał na przykład zająć się, a nikt tego nie chce oczywiście, ale gdyby chciał zająć się tym, jak Emmanuel Macron i jego siły porządku obchodzą się z demonstrantami, z tak zwanymi żółtymi kamizelkami, czy nie zostało nadużyte prawo do stosowania siły fizycznej i tak dalej, i tak dalej. No to taki rząd francuski powiedziałby, że prędce precz od Francji, to jest nasza wewnętrzna sprawa. Zresztą kiedy Donald Trump się wypowiedział w pewnej sprawie, mówiono, że to jest po prostu niedopuszczalne. Kiedy minister Czaputowicz się wypowiedział, to od razu była reakcja dyplomatyczna. No wiadomym jest, że nikt sobie wtedy nie pozwoli. Ale też dlaczego? Ponieważ społeczeństwa tych dużych krajów w sytuacji konfliktowej z Komisją Europejską czy z Brukselą zawsze staną po stronie swojego rządu. U nas, ze względu na takie, a nie inne sprofilowanie medialne, nasz rząd nie ma aż takiego wsparcia społecznego.
Panie profesorze, to jeszcze powiedzmy o takich kilku może sprawach. Reforma systemu dowodzenia, niedawno przejęcie przez szefa sztabu generalnego pełnego zwierzchnictwa, to znaczy jest pierwszy żołnierz Rzeczypospolitej, nie ma już dwuwładzy takiego rozproszenia wojskowego, to powrót do tego, co było sprzed Platformy.
No to jest, znaczy pamiętajmy o tym, że wojsko to są dwie rzeczy. To jest uzbrojenie, to jest wyszkolenie żołnierza, pewne morale, a zarazem to jest dowodzenie. Jeśli nie ma jasnej, przejrzystej, jest zarazem czytelnej i sprawnej struktury dowodzenia, to można niejedną wojnę przegrać. Mówi się, historycy dyskutują, czy bitwa nad Bzurą na przykład w 1939 roku, gdybyśmy mieli do czynienia z innym dowodzeniem, mogłaby się inaczej potoczyć. No, cały szereg jest takich sporów historycznych. W tym względzie powrót do takiej rzeczywistości jest absolutnie wydaje się sensowny. Oczywiście nie jestem wojskowym, nie jestem tym, który jest w stanie precyzyjnie, niuansowo to czytać, natomiast w wojsku hierarchia i czytelność podejmowania decyzji jest kluczowa, a armia, jak wiemy, silna armia, sprawna armia i sprawnie dowodzona, bo czasem nawet słabsze jednostki, ale czy armia słabsza, a w sensie potencjału, ale sprawnie dowodzona, to jest potężny kapitał odstraszania. My oczywiście staliśmy na gruncie, że to zagranica nas obroni, ale proszę zwrócić uwagę, że nawet ten układ sojuszniczy z Ameryką, już nie wspomnę o ustawie IPN-owskiej, ale choćby o zachowaniu pani ambasador Mosbacher, która raczyła mówić, jakie prawo w sensie medialnym może Parlament Polski uchwalać, a jakie nie. Czy TVN można, prawda, za pewne rzeczy karać, czy nie można. To są rzeczy, no, tak daleko idące ingerencje wewnętrzne, że one powinny nam też mówić, że to, co jest naszą pewnością taką w zakresie bezpieczeństwa, poczucia stabilności, to jest to, jaką my siłę mamy, a nie jaką nam są w stanie dać sojusznicy, czy też, prawda, no, partnerzy różni, z którymi możemy mieć wspólnotę interesów, ale jest to do pewnego stopnia. I mówię, historia nam mówi jasno, że trzeba być absolutnie nastawionym na to, ażeby samemu być silnym. Z silnego nikt nie ruszy. Natomiast jeśli ktoś jest tylko i wyłącznie zależny od czynników zewnętrznych, to za każdą taką pomoc trzeba jakoś zapłacić.
Również nie jest pan wojskowym rzeczywiście, ale jest pan profesorem, więc Konstytucja dla Nauki to jest też nowość, która weszła w życie z dniem 1 października.
To prawda. W środowisku naukowym więcej budzi to kontrowersji, mówiąc szczerze, więcej budzi to obaw niż nadziei, z różnych powodów. Reforma zasadniczo szkolnictwa, jak i wielu takich rzeczy, gdzie mamy do czynienia z bardzo delikatną tkanką i ważną od strony takiej społecznej, zasadniczo czego powinna dotyczyć? Gdzie jest główny problem? Główny problem jest jednak w tym dziedzictwie postkomunistycznym i uwarunkowaniach takich ideologicznych, rewolucyjnych, które wpływają w tej chwili na nas, przypłyną z Zachodu. Powodują, że uniwersytety w wielu wypadkach, szczególnie te zachodnie, genderyzują się, popadają w jakieś zupełnie dziwne sprawy. Natomiast oczywiście mówiąc o nauce, mówi się bardzo wiele o tak zwanej współpracy nauki z biznesem, a więc bardziej o tych technicznych naukach, o tych matematyczno-przyrodniczych, że one powinny wejść we współpracę i tak dalej. Moim zdaniem problem nie jest w tym, ażeby mieszać ciągle w systemie, odbierać ludziom czas niezbędny na to, żeby prowadzić badania naukowe czy rzetelną edukację, nie po to, żeby pisać ciągłe sprawozdania, zmieniać ciągłe struktury i zajmować się rzeczami, które są kompletnie dla naukowca niepotrzebne. Problem jest taki, żeby rzeczywiście odciąć się od starej struktury personalnej. Jeśli my mówimy o reformie sądownictwa, to mówimy o zmianie również personalnej w Sądzie Najwyższym, w Krajowej Radzie Sądownictwa. W nauce mówimy o reformie, nikt zmian personalnych nie robi, tylko strukturalne. To nie da się, prawda, stary skład KRS-u, stary skład Sądu Najwyższego zostawić taki, jak jest i zmieniać strukturę i mówić, że to będzie funkcjonować dobrze, bo ludzie są ważni. Po drugie, jeśli mówimy o współpracy nauki i biznesu, to nie jest problem główny w nauce, ale w biznesie. My za czasów tych pookrągłostołowych wyzbyliśmy się polskiego przemysłu, który ma też swoje miał badawcze ośrodki, czy też potrzebował nowych technologii, mógł wejść we współpracę z nauką. Jeśli nie mamy polskiego przemysłu wysokiego, to z kim będzie ta nauka współpracować? Przecież te inwestujące tutaj firmy zewnętrzne mają swoje ośrodki badawcze w swoich macierzystych krajach i tam tę technologię się tworzy, więc wchodzimy w pewną mitologię. Po trzecie wreszcie, jeśli mówimy zatem o nauce, to nauka nie potrzebuje biurokracji, ale potrzebuje pewnego oczywiście też wsparcia finansowego, no i oczywiście potrzebuje takiej jakiejś też recenzji, potrzebuje oceny realnej, ale do tego nie trzeba komplikować biurokracji. A jeśli mówimy o edukacji z kolei, czyli o szkolnictwie wyższym, to nic nie zastąpi, żadna biurokracja, żadne różne przemiany tam, prawda, nie wiadomo, z kosmosu wzięte. Jedyne, co jest sensowne, to jest stara relacja mistrz-uczeń. Czyli jaki jest profesor, zadbanie o to i jak będzie miał silną relację z uczniem, to taka będzie ta edukacja. Myślenie o tym, że natworzymy nowych systemów, namieszamy w tej szklance na 1000 sposobów, moim zdaniem do niczego nie prowadzi. Wręcz odwrotnie, jest szkodliwe i tutaj wielu ludzi wskazuje na te problemy, które stąd się, z tego wynikają. Wydaje mi się jedna, znaczy oczywiście mówi się o konstytucji, ale też takie myślenie i zapatrzenie się na Zachód, że te wszystkie rankingi, które są na Zachodzie, to jest to, co powinniśmy się koniecznie wbić, bo jak się tam pojawimy jako, prawda, rankingowo uznani, to będzie to realne. No nie jest to realne. Rankingi, różne punkty, które tam są czynione, są pod tych, którzy to wymyślili. No stwórzmy sobie w Polsce, prawda, jakiś system warszawski i będziemy naprawdę na pierwszym miejscu tego systemu. No oczywiście nie mamy takiej siły, nie mamy takiej potęgi, żeby go stworzyć, żeby nas uznawano. No ale przecież to tak to chodzi. W nauce nie chodzi o to, żeby przebijać się przez jakieś rankingi, ale chodzi o to, co się realnie pisze, czyli tworzy, jaką to ma wartość, bez względu na to, jakie są tego konotacje zewnętrzne. I w sensie edukacyjnym chodzi o to, czy mistrz pociąga ucznia do tego, żeby on był coraz wyżej w sensie mądrości, wiedzy. I to są podstawowe relacje. Natomiast całe to reformowanie od początku lat 90. moim zdaniem nie dotyka fundamentalnej kwestii, jeśli mówimy o problemach polskiej nauki. To są przede wszystkim obciążenia, tak jak mówię, personalne, postkomunistyczne, później tam rewolucyjne. Natomiast wszystko inne jest obciążeniem. Ciągłe zajmowanie się biurokracją jest okradaniem naukowców, a więc i naszej nauki i kultury, z czasu, a nic nie jest tak cenne, zwłaszcza w posłudze myślenia, jak czas. Poświęcanie czasu na nieustanne zmiany, mieszanie w jakichś strukturach jest po prostu zmarnowaniem ogromnego kapitału. I wydaje mi się, no oczywiście w praktyce wszystko się sprawdza, ale że ta nowa reforma niestety nie wydobywa nas z tego problemu, a wielu, którzy w tym jakoś głęboko weszli, twierdzi, że wręcz odwrotnie.
Bardzo dziękuję. Jest wiele spraw jeszcze, które moglibyśmy podsumowywać i prognoz na 2019 rok, który jest rokiem wyborczym, więc i rządzący i opozycja będą prześcigać się i licytować wzajemnie w różnego rodzaju obietnicach. Jedne będą z pokryciem, inne bez pokrycia, ale o tym będziemy na bieżąco rozmawiać na antenie Radia Maryja. Bardzo dziękuję, pan profesor Mieczysław Ryba, nasz gość. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie. Szczęść Boże.